Poranek w net, jest godzina 8.21, jesteśmy na 87,8 FM i oczywiście na wnet.fm. Zanim przejdziemy do następnej rozmowy, wspomnijmy jeszcze wczorajszą debatę w Strasburgu w Parlamencie Europejskim. W poprzedniej części poranka słuchaliśmy fragmentu wystąpienia Jacka Sariusz-Wolskiego, a teraz może jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, którego niektórzy jeszcze kojarzą z czasami chwalebnymi wielkiej polskiej prywatyzacji, kiedy wszystko, co się rusza, było wysprzedawane na prawo i na lewo, pan europoseł Lewandowski. Posłuchajmy.
To, co czuję dzisiaj, wyrażę słowami mojego rodaka, który dokonał desperackiego aktu samospalenia niedawno w centrum Warszawy. Jego słowa. Wstydzę się, że znajomym z Zachodu muszę tłumaczyć, że Polska to nie to samo, co polski rząd. Źródło tej debaty tkwi w polskim rządzie. W nadużyciach mandatu, który był zdobyty w demokratycznych wyborach, ale pewnie ten mandat byłby słabszy, gdyby ludzie wiedzieli, że głosują nie tylko na szerokie rozdawnictwo pieniądza, bo to pomaga ubogim, ale zadłuża kraj, ale że głosują również na deptanie ładu konstytucyjnego, niezawisłego sądownictwa, a nawet wycinanie ostatniej istniejącej puszczy na terenie Europy, a także ściganie uczestników pokojowych manifestacji, ale także tolerowanie przejawów ksenofobii, rasizmu i neofaszyzmu na naszych ulicach. To wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Tego się nie da ukryć. Nie spuści się jakiejś nowej, żelaznej zasłony. Polska demokracja ma się dobrze tylko w zmyślonym świecie, kreowanym przez media, także zawłaszczone, stały się tubą rządowej propagandy. Ale ten zmyślony świat kończy się tam, gdzie kończy się codzienne pranie mózgów.
To był fragment wystąpienia pana Janusza Lewandowskiego, europosła Platformy Obywatelskiej, kiedyś ministra przekształceń własnościowych w rządach polskich w latach 90. Wczoraj w czasie debaty w Parlamencie Europejskim. A w studiu gość pani Małgorzata Gosiewska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani tak słucha o tym faszyzmie, neofaszyzmie, rasizmie, który chodzi po ulicach Warszawy, to co pani myśli?
Że jak słuchało się tej wczorajszej debaty, wystąpień parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja pamiętam, jak się kiedyś w szkole uczyliśmy o targowicy i takim dziecięcym umysłem zastanawiałam się, jak to możliwe, że Polacy w ten sposób, że zdradzali ojczyznę, a jak odbierali inni rodacy tego typu postępowania, jak to w ogóle możliwe było, że to zaistniało? No ale my jesteśmy świadkiem dokładnie tego samego. No to są zdrajcy. Ja jestem przekonana, że kiedyś historia ich oceni. Mam nadzieję, że to będzie w miarę szybko, że w wyniku wyborów za 2 lata ta partia po prostu zniknie ze sceny politycznej, bo taki powinien być finał zdrady narodowej, a tego się dopuścili ci parlamentarzyści.
No to, czy partia zniknie, czy nie zniknie, to oczywiście zadecydują wyborcy. Pytanie jest wobec tej sytuacji, która teraz, może cytatem się posłużę, tutaj jest wypowiedź ministra Krzysztofa Szczerskiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Musimy przedstawiać nasze racje, bo udało się przykleić Polsce negatywne etykiety. Czy polska dyplomacja zrobiła wszystko, polska polityka zagraniczna, żeby zapobiec tego typu sytuacjom? Bo zdrajcy są oczywiście zdrajcami, ale jest pytanie, czy nie można było czegoś zrobić, żeby w tej Europie nie było cały czas nagonki na Polskę?
Zawsze można zrobić więcej. Mam wrażenie, że tutaj po prostu brak troszeczkę pewnych działań ofensywnych w zakresie naszego wizerunku, czyli też pokazywania tego, co się faktycznie dzieje w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej, jak tam jest łamana demokracja w sposób faktyczny, bo chyba tylko tym przekazem jesteśmy w stanie tę batalię wygrać. No bo ileż można udowadniać, że nie jest się wielbłądem. No widzieliśmy wszyscy, jak wyglądał Marsz Niepodległości. Cieszyliśmy się, że to już kolejny marsz, kiedy nie dochodzi do incydentów, kiedy nie trzeba bać się wyjść z dziećmi na ulicę Warszawy. A przecież tak przez lata było. Pamiętamy prowokacje policji, pamiętamy Antifę na ulicach Warszawy, pamiętamy obcych przybyszy, których państwo polskie przepuszczało przez granicę, a oni napadali na naszych rodaków, rekonstruktorów na Nowym Świecie, krakowskim przedmieściu, młodych ludzi z biało-czerwoną flagą. Przecież to wszystko pamiętamy. Zastanawialiśmy się, co teraz wymyślą nasi przeciwnicy, by obrzydzić Polakom Marsz Niepodległości. Ale okazało się dużo gorzej, że oni nie to, że chcą Polakom obrzydzić. Oni po prostu chcą to wykorzystać, by zepsuć polski wizerunek, by nasz kraj obciążyć czymś, czym nigdy nasi rodzice się nie splamili, bo jednak powiem, ostatnio oglądałam, szkoda, że tak późno w nocy, na TVP Historia, doskonały film pokazujący eksterminację Żydów w czasie II wojny światowej i pokazujący narody, które się tym splamiły. No więc w zasadzie to jesteśmy jedyni, którzy po pierwsze nie splamili się takimi działaniami, a po drugie ryzykowaliśmy życiem, by chronić naród żydowski, bo tylko Polakom groziła za ochronę narodu żydowskiego śmierć. I to śmierć osobie, która chroniła, ale też całej rodzinie. Jeśli nas próbuje się teraz obciążać, no pamiętamy całą nagonkę związaną z hasłem Polskie Obozy Śmierci, tak? Teraz z nas się robi nazistów, no to jest to rzeczywiście oburzające i trzeba zdecydowane działania podjąć. Pyta pan o błędy polskiej dyplomacji. To są wieloletnie też błędy polskiej dyplomacji. My dopiero teraz przystąpimy do zmian, poważnych zmian w samym MSZ-cie, bo to nie wystarczy zaangażowanie szefa dyplomacji, nie wystarczy zaangażowanie współpracowników tego szefa dyplomacji. Tu trzeba zdecydowanego działania ze strony naszych placówek dyplomatycznych, a to wymaga poważnych zmian.
Czy to jest tak, że zmiany wymaga również stanowisko ministra spraw zagranicznych? Przepraszam, ale nie ucieknijmy od tego personalnego kontekstu, skoro tyle się o nim dookoła mówi.
Ja wiem, panie redaktorze, ale my dzisiaj tego nie rozstrzygniemy. To są decyzje pani premier.
Są tacy, że nie do końca są to tylko decyzje pani premier, ale też władz partii.
Oczywiście, że tak, ponieważ pani premier te decyzje konsultuje z władzami partii, bo to w gruncie rzeczy partia odpowiada za to, by ten wynik wyborczy, to zaufanie Polaków było niezmarnotrawione, by realizowany był program, z jakim szliśmy do wyborów, a więc te konsultacje są jakby elementem nieodzownym.
No dobrze, ale skoro nie chce pani ujawniać personaliów, to przynajmniej powiedzmy, czy jest pani zwolenniczką tego, żeby raczej była taka radykalna przebudowa rządu, czy raczej jakaś wymiana dwóch, trzech stanowisk?
Nie widzimy tak naprawdę potrzeby radykalnej przebudowy rządu, ponieważ program jest realizowany. No jesteśmy jedynym ugrupowaniem, a to jest jedyny rząd tak naprawdę w historii Polski ostatnich 20 paru lat, który rzeczywiście realizuje obietnice złożone, obietnice wyborcze. Krok po kroku, po kolei, no to minęły dopiero 2 lata, a jednak zmieniliśmy nasz kraj i nasi wyborcy w postaci sondaży pokazują, że to jest dobry kierunek, ale nie tylko sondaże, bo sondaże to jest jedno, najlepszym sondażem będzie wynik wyborczy, ale my to słyszymy po prostu na ulicach, słyszymy w biurach poselskich, słyszymy pewne zaniepokojenie działaniem totalnej opozycji i takie najczęściej powtarzane hasło, trzymajcie się, idźcie tak dalej. No więc oczywiście, szanowni państwo, idziemy dalej zmieniamy nasz kraj. W tej chwili czeka nas poważna wreszcie reforma wymiaru sprawiedliwości, czyli to, na co wszyscy czekają, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób dotknęli tego wymiaru sprawiedliwości, wiedzą, jak bardzo trzeba ten wymiar sprawiedliwości zmienić, ale też w zakresie właśnie zmian w MSZ-cie. Już ustawa o służbie zagranicznej przeszła przez pracę podkomisji, komisji. W tej chwili będzie już kolejne, drugie czytanie na sali plenarnej. Mam nadzieję, że szybkie wdrażanie ustawy w życie, a to znaczy, że poważne wymiany w kadrach w MSZ-cie właśnie.
Poważne zmiany w kadrach. Ci, którzy krytykują obecną politykę zagraniczną, mówią, że Polska nie ma w tej chwili nigdzie sojuszników, jesteśmy skłóceni na Zachodzie, niedobrze jest też w polityce wschodniej. Pani od lat zajmuje się stosunkami polsko-ukraińskimi.
No tutaj rzeczywiście zauważam pewne błędy polskiej dyplomacji i od tego, od tej oceny nie ucieknę i chyba też nie zamierzam uciekać, bo patrzę rzeczywiście trochę krytycznie. Tak chociażby w kontekście ostatniej wizyty ministra Waszczykowskiego we Lwowie. No to nie była dobra wizyta, to nie był dobry pomysł. Nam brak od lat pewnej konsekwencji w relacjach z Ukrainą. To nie może być tak, że wszystko jest dobrze i co jakiś czas takim obuchem przez głowę i potem znowu jakby brak działań. Tu potrzeba pewnej konsekwencji. My bardzo dużo angażujemy się w Ukrainę, bardzo wiele dajemy i to poprzez różnego rodzaju resorty. Natomiast za mało wymagamy, ale to wymaganie od strony ukraińskiej powinno właśnie być związane z pewną konsekwencją. Powinno być cały czas obecne, a nie w postaci połajania, nadzorowania, czyli z pewnego takiego poczucia wyższości. No takich, w ten sposób relacji nie nawiąże się z krajem dobrych. I w ten sposób, prowadząc w ten sposób politykę, też nie wyjaśni się tych trudnych relacji związanych z naszą niełatwą historią.
Co zrobić wobec tego, że Ukraińcy odmawiają uznania tego, co się działo na Wołyniu za ludobójstwo? I jak tutaj poradzić sobie z tą historyczną kontrowersją?
Przede wszystkim największym wyzwaniem, największym problemem jest brak znajomości historii po tej drugiej stronie. Oczywiście w pewnych kręgach ta historia jest doskonale znana, natomiast przeciętny Ukrainiec nie wie, co się stało na Wołyniu. Z jednej strony słyszy własnych, rodzimych historyków, którzy mówią o oddziałach UPA, które walczyły z sowiecką Rosją, które zasłynęły bohaterstwem w walce z tą Rosją, no to ichni, przepraszam, że tak porównam, bo to niestosowne porównanie, ale oni tak to widzą, to są inni żołnierze wyklęci. Natomiast oni tak to rozumują, a z drugiej strony po prostu nie wiedzą, że przed tym bohaterstwem, przed tą walką z Rosją były potworne rzeczy, które te same oddziały robiły wobec naszych rodaków. I tutaj potrzeba jest takiej długofalowej polityki. Jak mówię, z jednej strony wymagania pewnych rzeczy od strony ukraińskiej, ale z drugiej strony pomocy w edukacji narodu ukraińskiego.
Ale przepraszam pani poseł, no bo nie wiedzą. No może przeciętny mieszkaniec Charkowa oczywiście nie wie, natomiast no inteligencja lwowska czy kijowska, akademicy, ludzie, którzy formują elity ukraińskie, oni też nie wiedzą? Nie żartujmy.
Oni wiedzą. Tak jak mówię, pewne kręgi wiedzą, przeciętny Ukrainiec nie. I teraz problemem jest to, by dotrzeć do tego przeciętnego Ukraińca. Są różnego rodzaju pomysły. W tej chwili będzie realizowany przy współpracy z IPN-em film dokumentalny, który będzie pokazywał zbrodnię wołyńską widzianą przez pryzmat bohaterów, czyli Ukraińców, którzy ratowali jednak Polaków, bo takich Ukraińców też tam mieliśmy i też ryzykowali własnym życiem, by ratować swoich sąsiadów, bliskich, ostrzegając ich, ukrywając ich. Te historie trzeba szukać, wynajdywać i pokazywać, tych ludzi odznaczać i w ten sposób, w sposób miękki, pokazywać zbrodnię wołyńską, ponieważ łatwiej ją pokazać właśnie przez pryzmat ludzi, którzy jej się przeciwstawiali. To jest taka dobra droga na miękko, bo nie uciekamy przed tematem, a jednak łatwiej zrozumieć przed przeciętnego Ukraińca sam problem. Bo jak mówię, Ukraina toczy wojnę z Rosją. Potrzeba pewnej narracji, budowania pewnej narracji wobec Rosji. To jest ze strony ukraińskiej ta forma budowania narracji. Tak? To są te oddziały, które z tą sowiecką Rosją walczyły. Stąd szukanie tutaj bohaterów. No, nas to boli, ale też Jak mówię, ja oczywiście będę na pewno, jak zawsze zresztą, krytykowana za swoje słowa. Już się do tego przyzwyczaiłam.
No to jest wolne radio. Można ale... mówić, co się chce.
Tak, tak. Tylko, że też musimy pamiętać o tym, że nasi wyborcy nie zawsze w ten sposób patrzą na historię. I w zasadzie historia to jest jedna rzecz, a przyszłość to jest druga. Nie możemy oczywiście iść w przyszłość nie pamiętając tej historii, ale idąc w przyszłość musimy starać się, by nie, ta historia nigdy w życiu się nie powtórzyła. A to możemy robić właśnie poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne, projekty, w których nie uciekamy przed historią, ale próbujemy ją w inny sposób, bardziej łagodny, tłumaczyć.
To na zakończenie, czy pani poseł widzi po stronie ukraińskiej partnerów do takich rozmów? Bo skoro z jednej strony mamy niewiedzę, a z drugiej strony ludzi, którzy świadomie chcą budować na takiej tradycji, która jest dla nas trudna do zaakceptowania, czy są tam ludzie, z którymi możemy rozmawiać, do których możemy wyciągnąć rękę?
Gorzej to wygląda na szczeblu tym wyższym, natomiast społeczeństwo ukraińskie tak. Ja jednak przypomnę, że rok ten rozpoczęliśmy od wydarzeń w Hucie Pieniackiej. Z jednej strony dewastacji pomnika, wysadzenia w powietrze, a z drugiej strony inicjatywy lokalnej, tej oddolnej, by ten pomnik odbudować. To był jednak pierwszy przypadek, kiedy społeczeństwo ukraińskie w gruncie rzeczy postawiło pomnik poświęcony ofiarom rzezi swojego narodu. A więc coś dobrego się zadziało i zrobiło, i to się stało na tym niskim szczeblu. Gdy się rozmawia też z naszymi konsulami na Ukrainie, to oni też mówią o tym, że na tym szczeblu niższym relacje układają się doskonale. Gorzej to wygląda, gdy pójdziemy trochę wyżej. Ukraina się zmienia. Nie wszystko na Ukrainie nam się podoba, nie wszystko idzie w dobrym kierunku i nie tylko w relacjach polsko-ukraińskich, nie tylko w zakresie historii tej dramatycznej. Nie możemy powiedzieć, że Ukraina jest wolna od korupcji. Nie wiem, wielokrotnie słyszę opinię, że jest dużo gorzej niż było. Nie możemy powiedzieć, że Ukraińcom, przeciętnemu Ukraińcowi żyje się lepiej, bo ceny poszły w górę, pensje są na podobnym poziomie, a więc też żyje się gorzej. No nie przez przypadek mamy około 2 milionów Ukraińców w Polsce. Przyjeżdżają, uciekając przed wojną, ale też przed nędzą. Uciekają do pracy po to, żeby pracując tutaj utrzymywać swoje rodziny na Ukrainie. No to nie jest sytuacja, z której jesteśmy zadowoleni, ale też zmiany, trzeba dostrzegać zmiany dobre, zmiany w armii, zmiany w samym społeczeństwie, społeczeństwie obywatelskim, jej świadomości, aktywności, świadomości narodowej. To jest to, co zaczęliśmy obserwować podczas Majdanu, a potem na wschodzie Ukrainy, kiedy rozpoczęła się wojna. Więc to są zmiany, które idą w dobrym kierunku. No ale jak mówię, nie wszystko. Niedawno obserwowaliśmy marsz byłego prezydenta Gruzji, pana Saakaszwilego, przejście przez granicę, czy raczej jak był przenoszony przez granicę, wcześniej pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego. No to był sygnał, którego nie powinniśmy lekceważyć, bo to pokazuje, że z tą demokracją na Ukrainie to nie do końca jest wszystko dobrze.
Trzeba zatem obserwować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani poseł Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość, była gościem Poranka w Net. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.